Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów: Maryjny wymiar życia i posługi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności. W naszym studiu Paulini z Jasnej Góry witam serdecznie. Ojciec profesor Zachariasz Jabłoński. Szczęść Boże, Ojcze.
No i Boże, witam, pozdrawiam. I przekazuję pozdrowienia od przeora i od bardziej szanownego generała.
Bardzo dziękujemy. I ojciec Roman Wit. Szczęść Boże,
Ojcze. Szczęść Boże, serdecznie.
Zdrowiam. Drodzy ojcowie, dziś wielkim człowiekiem mamy też się zająć, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, patron Solidarności, jego maryjny wymiar, wymiar życia, posługi. No ale może, ojcze, o świętych. Dlaczego o świętych? Słyszeliśmy, że już teraz prosta droga też do kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki.
Co szczególniejszego, jedno zdanie. Jan Paweł II koło 500 naszych rodaków beatyfikował i kanonizował. W tym znaczną grupę stanowią pielgrzymi jasnogórscy. Górscy, o których się nie zawsze ujawnia to, że bywali na Jasnej Górze.
Popiełuszko był na pewno
na Jasnej Górze. Niejednokrotnie i o tym będziemy mówić specjalnie. To teraz samo podjęcie tematu świętych można jakoś się z tym zastanawiać przy pomocy między innymi Ratzingera, który wypowiedział się: święci stanowią znakomity komentarz do Ewangelii, swoim przykładem ukazując możliwość praktycznego wcielenia ich w życie. Dlatego trzeba szukać inspiracji dla własnego życia duchowego, płynącej z bogactwa świętych i błogosławionych, których niezliczone rzesze Kościół wydobywał i nieustannie wydobywał ze swojej historii poprzez beatyfikację i kanonizację. Możliwość kroczenia w towarzystwie świętych daje nam liturgię Kościoła. Takie jedno zdań bardzo charakterystycznych, bardzo ważnych. Dlaczego my wracamy do świętych? Nasz Jan Paweł II nie jest postacią tylko historyczną, ale jest postacią także będącą obecną w naszym życiu Kościoła, będącą jakoś w pozycji naszej, jak my patrzymy z góry, ale uczestniczy.
A dlaczego, ojcze, mamy wracać chociażby do postaci księdza Jerzego Popiełuszki?
Uważamy, że to, co nas przekazywał, o czym będziemy mówić, ma swoją aktualność. To przesłanie sformułujemy na pewno na końcu, albo przy okazji naszych wystąpień będziemy podejmować to. A konkretnie teraz Popiełuszkę przywołujemy z racji rozpoczynającego się, czy kończącego już ważnego etapu. Po przeprowadzonych dochodzeniach, tak językiem milicyjnym nieładnie mówię, badaniach na etapie diecezjalnym, dokumenty związane z wydarzeniem cudu, domniemanego cudu, jak się mówi, zostały przekazane do Rzymu. To taka mała uwaga. Ta miejscowość, czy to miasto, w którym to się wszystko dokonywało, raczej ten proces ustalania tych niezbędnych danych odnośnie jego działania, które spowodowało uzdrowienie chorego, miał miejsce w katedrze pod Paryżem, w Kretil. Jest to bardzo coś charakterystycznego. Nowa katedra, najczęściej mówimy, we Francji kościoły zamykają, oddają muzułmanom, a to jest nowa katedra. Ten biskup współprowadzący przygotowania do kanonizacji z naszym arcybiskupem kardynałem Nyczem z Warszawy zadecydował, że pierwsza msza święta będzie odprawiona właśnie w katedrze. W tym kontekście zakończenia procesu diecezjalnego o Popiełuszce. To jest na pewno bardzo też wymowne i znaczące. I to co ojciec powiedział, że mówimy o przeszłości, mówimy konkretnie o tej rzeczywistości, która się tworzy, bo postać Popiełuszki poprzez cudowne uzdrowienie Franciszka wywołała zainteresowanie Kościołem i w ogóle Kościołem także w Polsce.
Drodzy ojcowie, dziś ten maryjny wymiar życia, później i posługi, no gdzieś ta miłość do Matki Najświętszej rodzi się w sercu młodego człowieka, czytając jakieś dokumenty, materiały przed programem naszym, przed naszym spotkaniem, znalazłem, że no, wstawał wcześniej rano jako chłopak, by zdążyć na poranną mszę, w maju dodatkowo uczęszcza na nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny, w październiku na Różaniec, więc gdzieś ten klimat tej miłości do Matki Najświętszej, ta pierwsza formacja, tak, otrzymała ją od rodziców, bo wiemy, jaki był jako kapłan, że był bardzo maryjny, też powiemy, pielgrzymował na Jasną Górę, myślę, że na to jeszcze będzie czas, ale ten właśnie dom jego, ta formacja, to przygotowanie do tego, że później też miał odwagę pójść za Chrystusem, no i co więcej, zdecydował się, bo swoim życiem się zdecydował na takie bezkompromisowe pójście, nawet na męczeństwo, by bronić godności swojej, godności człowieka.
Kiedy patrzymy na ten dom rodzinny, to faktycznie możemy tam odkryć bardzo konkretny rys ten jego duchowości maryjnej. Ale ta duchowość maryjna wypływała z duchowości jego mamy, która bardzo głęboko żyła.
Już do końca wiemy, z różańcem w ręku.
Z różańcem, ale to był różaniec codziennie przez nią omadlany. Przy ołtarzu rodzinnym, gdzie tam stała ta figurka Matki Bożej, gdzie oni gromadziła te dzieci z mężem i codziennie modlili się na różańcu, jak możemy też ze świadectwa jej odczytać. Śpiewała godzinki, modlitwę Anioł Pański. Wprowadzała ten duch maryjny dla swoich dzieci. Kiedy człowiek właśnie tak obserwuje, czyta i wsłuchuje się w to życie domu rodzinnego i tej maryjności, kultum do czci, do Matki Bożej, to przede wszystkim możemy zobaczyć u jego mamy, Marianny, która bardzo głęboko znów swoje wychowanie otrzymała od swojej mamy, to Maryjne.
Ja mówię o dyktaturze maryjnej, tej matce.
Dyktaturze, ładnie ojciec mówi, dyktat serca.
Dyktatora.
Tak, ale bardzo to głęboko w jej życiu było.
Postawa i ojca, i matki, tak?
Tak, tak, bo ona razem krękali do tej modlitwy.
Żona przewodniczyła.
A żona właśnie takim brała udział.
Nie tak. Była uczestnicząca, ale przewodząca. Była tym liderem.
No, taka też wygląda... Znaczy, wydaje się, jest rola kobiety, tak? O to ciepło, bo mężczyzna, ojciec jest tym, można powiedzieć, twardym, który jest twardy, który wychowuje, który pokazuje swoją postawą, jaki powinien być mężczyzna. Dziś mówimy o mężczyźnie, o księdzu Jerzym Popiełuszko, ale ta delikatność matki, tej, która uczyła go miłości, która uczyła go z pewnością tej pierwszej modlitwy, tego zwracania się i do niej, a później do Matki Najświętszej.
Nie tylko, że zwracając się do Matki Najświętszej, kiedy na procesie mówiła o swoim świadectwie, to ona mówi, że już w stanie, kiedy była błogosławionym, ona już go poświęciła Panu Bogu, oddała go Bogu, oddała go przed ręce Maryjki. Także widać, że jej osobiste takie zaangażowanie w swoje oddanie się Panu Bogu także przekładała na swoje dzieci.
Później mamy okres jego formacji, kiedy staje się też odpowiedzialny za swoją formację w seminarium.
Gdybyśmy jeszcze wrócili do jednego wydarzenia. Miał 12 lat, odbywała się peregrinacja Matki Bożej. To jakoś w tej tradycji rodzinnej wspominano, że bardzo to przeżył, to wydarzenie, jakim była Matka Boża przybywająca do ich parafii. Potem ta nauczycielka, mama Popiełuszkowa wspominała, że nauczycielka jej poleciła, żeby syn nie chodził tak często do kościoła, bo grozi mu obniżenie stopnia ze sprawowania. On się temu nie poddawał, był twardy, przekonany o swojej wierze i dawał świadectwo poprzez ten zwyczajny sposób, jakim jest nawiedzenie Eucharystii i adoracji.
No, ojciec wspomniał o tym fakcie jako 12-letni chłopak, a seminarium i jego później posługa kapłańska.
Kiedy patrzymy na seminarium, przypada ta jego formacja duchowa w bardzo trudnym czasie, bo ówczesna władza wprowadziła obowiązek, że powoływała seminarzystów do wojska. I on po roku seminarium właśnie został powołany z seminarium warszawskiego do wojska. I tutaj w szczególny sposób można widzieć i odczytać, jaki mocny duch w nim się rozwijał poprzez to, że kiedy poszedł do wojska, tam umiał przetrwać ten trudny czas.
No bo to było nawet było tak, jak czytamy, że za przepustkę dostaniesz przepustkę, tak, jeżeli odstąpisz od praktyk religijnych.
Tak.
Więc taka też, no, to z pewnością wiele go kosztowało.
Kiedy prymas kardynał Stefan Wyszyński wysyłał go do wojska, posyłał, ofiarował mu różaniec na palec. I właśnie on z tym różańcem na palcu w wojsku zaczął praktykować codzienną modlitwę. Kiedy na musztrze byli tam wszyscy zgromadzeni, kiedy kazał mu szef kompanii zdjąć medalik i różaniec, on powiedział nie, nie zdejmę. Inni pozdejmowali. On sam i bardzo mocno tutaj mówił nie, to już jest za daleko. Ale czerpał z codziennej modlitwy różańcowej, którą wprowadził tam w wojsku, siłę i moc.
Może pozwolimy dodamy go Zającowi, biskupowi, który przyznaje się do tej sytuacji, jaką on przeżył, mimo że był 2 lata starszym od naszego bohatera błogosławionego, to jednak podziwiał tą jego odwagę. Okazało się, że on chociaż 2 lata młodszy ode mnie, nie tylko wiekiem, ale i studiami, ja z 4 roku zostałem wzięty, ma niezwykłą świadomość tego, co się z nami robi, co dzieje, a raczej ma dziać. Wyraźnie w ciągu krótkiego czasu uświadomił mi więcej, aniżeli widziałem dotychczas. Chociażby od przełożonych, którzy u nas w Krakowie za bardzo o tym nie wiedzieli. Chcę powiedzieć o tym, o jego odwadze. Bo było rzeczywiście znakiem dużej odwagi, gdy wieczorem na sypialni zwrócił się do kolegów. Odmówił różaniec, nie bacząc, że obok na łóżkach leżeli także inni żołnierze. Wcale nie klerycy. Nie wiadomo, czy wierzący, czy pobożny, czy bezbożny. Usiedliśmy na swoich łóżkach, zwróceni do siebie twarzą. On na palcu miał jakiś dziwny pierścionek, obrączkę. Pierwszy raz u niego widziałem taki różaniec. Maleńki, dziesiątek różańca, nakładany na palec, który dzisiaj jest powszechnie znany. A wtedy otrzymał go od księdza prymasa, gdy odchodził do wojska. I na tym różańcu modliliśmy się tego dnia i w każde inne dni. Tamci żołnierze odwracali się plecami lub czytali coś. On się tym nie zrażał.
No też na samym początku, jak mówiono, że on zawsze spokojny, taki układny, a tutaj no pierwszy oporny, jeżeli chodzi o ten wymiar religijny, wymiar praktyk, nie baczący na to i tam chyba nieraz się starł z przełożonym, chyba nawet na samym początku tak się stało.
No, próbowano go w różny sposób zmusić do tego, żeby zdjąć. Najpierw groźbą, później spróbowano od tej drugiej strony, że przecież jesteś teraz, zdejmiesz, będziesz posłuszeńcy, to też będzie okazywało później posłuszeństwo Kościołowi i tak dalej. Różne wymiary próbowali na niego wystosować, ale później przeszedł ogromne cierpienie, bo i wielogodzinne przesłuchania, nawet były takie momenty, gdzie tam stał w całym stroju wojskowym umundurowaniu, gdzie też kiedyś tam ileś czasu spędził w masce gazowej, któryś zaczął się dusić, gdzieś tam później go w basenie, to stał gdzieś na mrozie z nogami, stopami bosymi. Także on to bardzo mocno przepłacił także później swoim zdrowiem. To też później się objawiało, że on bardzo był później chorowitym człowiekiem jako kapłan.
To może byśmy jeszcze dodali. To jego więź z ojcem duchownym, że do swojego ojca duchownego pisał listy, informował o swoich przeżyciach, co było na pewno dla niego ważne i umacniające. No i dochodzimy do seminarium. prymas tysiąclecia spotyka się z klerykami jeszcze najpierw?
To najpierw się spotkał, kiedy skończyli, odbyli tą służbę wojskową. Był zwyczaj, że ci klerycy powracali do swoich seminariów, ale najpierw przyjeżdżali do Matki Bożej na Jasną Górę, aby tam podziękować za ten, że przetrwali tę służbę, że wytrwali w swoim powołaniu. I faktycznie, kiedy w 1968 roku zakończyli ksiądz Jerzy Popiełuszko swoją służbę, 30 października przybył do tych alumnów ksiądz prymas, który w czasie mszy świętej powiedział do nich tak: przybyliście, aby Matce Bożej podziękować za opiekę i macierzyńską pomoc, za obronę waszych powołań, prawa do wolności i podziękować za opiekę i macierzyńską pomoc, za obronę waszych powołań, prawa do wolności i samostanowienia o sobie, zgodnie z charakterem rozumnej i wolnej istoty ludzkiej. Przybyliście, aby jej podziękować za wasze zwycięstwo. Widać, jak ksiądz prymas też ich bardzo mocno tutaj podniósł na duchu, że dzięki Matce Bożej, opiece Bożej, oni przezwyciężyli ten trud, który tyle nieraz kosztował wysiłku i poświęcenia swojego życia.
Później jako kapłan, duszpasterz, pierwsza jego parafia, tak, Ząbki, później dopiero...
Jeszcze byśmy zdecydowali przemówienie prymasa w Dniu Święceń. Ono jest bardzo znaczące i on go odnotował w swoich dokumentach. Między innymi pisał, mówił: wasz związek z Marią powinien być jak najżywszy, bo wy, tak jak ona, ciągle będziecie starowali i przy kołysce betlejemskiej rodzącego się nowego życia w Kościele i na drodze apostolskiej zwiastunu dobrej nowiny. I pod krzyżem też pewnie nieraz staniecie, w wieczerniku Zielonych Świąt, gdzie płoną ognie Boże, wszędzie, gdzie będziecie, spotkacie Matkę Chrystusa. Ona was zawsze doprowadzi do swojego Syna. Tym, który ich prowadził, tych neoprezbiterów, był sam prymas. Przybył z nimi, z prymicjami na Jasną Górę, żeby dziękować Matce Bożej za kapłaństwo i prosić o błogosławieństwo na dalszą posługę.
Tutaj no, pewnie warto też wspomnieć, że bardzo często i seminarzyści, i kapłani jakoś wiązali swoje życie, swoją pobożność z Matką Najświętszą na Jasnej Górze, bo pielgrzymowali, prawda, i czy ze swoimi rodzinami, czy pielgrzymki na Jasną Górę, te, które dziś no, w takiej liczbie przychodzą na Jasną Górę w lipcu, w sierpniu, czy później czas formacji seminaryjnej, kapłaństwo, bo później ta posługa też i duszpasterska, tutaj o niej możemy też...
Skoro się dotknął pielgrzymek, to powiem, że w tarnowskiej pielgrzymce pierwszej uczestniczyło 140 kapłanów, duszpasterzy. Inne pielgrzymce nie mogą pozwolić na taki luksus duchowy.
To dobrze, to też dobrze, ojcze profesorze, świadczy i o kapłanach, o ludu.
O maryjności.
Prawda? O maryjności całej diecezji.
Tak.
Bo to z jednej strony możemy powiedzieć, że to takie nadzwyczajne, tak, że ktoś inny sobie nie może pozwolić, ale tu można powiedzieć, dlaczego oni mogą sobie pozwolić. To
nie, zamieniają,
nie stoi to na przeszkodzie.
Zamieniają ten spacer pielgrzymkowy na urlop.
No ale widać też w diecezji tarnowskiej, że jest tylu kapłanów, że jest możliwość, żeby wyszli z duszpasterstwa parafialnego i poszli w duszpasterstwo pielgrzymkowe, bo i tak pozostali kapłani posługują na parafiach. Tam nie ma problemu, że jakaś parafia nie będzie obsłużona. To jest świadczy o także tej ziemi, która jest zasiewem tak bardzo licznych powołań kapłańskich.
Ojcowie, i teraz on jako kapłan, on jako duszpasterz, jako ten, który teraz prowadzi, bo tak, on sam pielgrzymował do Matki Najświętszej, bo we wspólnocie może kleryckiej, jako kapłan sam, ale teraz ten, który też i pomaga formować się tym, którzy zostali powierzeni jego trosce duszpasterskiej. Bo później, no, dziś szczycimy się tym, że jest patronem, prawda, świata pracy, czy patron Solidarności, że bronił człowieka, bronił godności jego osobistej.
To jest bardzo ważne. Świat pracy, a patron Solidarności to jest coś istotnego, bo tym patronem zostaje mianowany przez Ojca Świętego.
No Solidarność też jest pewnego rodzaju
związkiem zawodowym, ale takich nie ma związków zawodowych tego typu, tak religijnych w świecie.
Kiedy patrzymy na te początki jego pracy duszpasterskiej, bo wiadomo, jak każdy kapłan zasadniczy idzie najpierw na tą parafię i on też poszedł, został skierowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego do pracy w Ząbkach, w parafii Świętej Trójcy i tam te pierwsze 3 lata swojej pracy duszpasterskiej w parafii związał się z posługą w różach różańcowych. Ten różaniec, jak widać, przeplata się cały czas i teraz on posługuje tym, którzy modlą się na tym różańcu. I dlatego też z tymi osobami modlącymi się na różańcu stara się co roku pielgrzymować do Matki Bożej na Jasną Górę. Widać, jak przeplata się ta jego duchowa strona i ta modlitwa różańcowa, która towarzyszy całemu jego życiu. Także i to jest ten pierwszy etap, który gdzieś tam idzie, żeby później posługiwać dalej. To jest ten początek jego kapłańskiej drogi. Ale zawsze wiemy, my kapłani, że ten pierwszy etap drogi jest taki bardzo istotny, bo najbardziej gdzieś tam w sercu człowieka zapada i gdzieś później pozwala się rozwijać człowiekowi.
Często my przecież sami wiemy, że jak często się wraca do domu rodzinnego, do tego doświadczenia pełnego
obchodzi miłości. Obchodzi się jubileusze.
Ojciec jest miły, ojcze profesorze. Ale to te wspólnoty różańcowe, on rozmiłowany w różańcu, on rozmiłowany w Matce Najświętszej, wtedy dla niego też to nie stanowi, jakby powiedzieć, problemu żadnego, by prowadzić ludzi w tym duchu maryjnym, pokazywać Maryi jako tą, która mówi Panu Bogu tak, która pomoże też zrealizować ich osobiste życie, ich miłość do Boga.
Tak, oczywiście, że tak. I to widać jego tej pracy. I później, kiedy idzie dalej do pracy na Anię, też drugie kolejne 3 lata tam posługuje. I wchodzi już do Warszawy i następne 2 lata, 78-80, jako ten, który jest najpierw wikariuszem w tej parafii, kościele Dziesiątka Jezus.
Służba zdrowia.
Tutaj właśnie zaczyna się zajmować służbą zdrowia, ale to chyba też dziwne są rzeczywistości i tajemnice w życiu, bo sam zaczyna teraz to gorzej funkcjonować ze zdrowiem i zaczyna posługiwać tym, którzy pomagają jemu. I to jest bardzo, myślę, że istotne, że widzi, że jak potrzebny jest człowiek drugiemu człowiekowi pomocy. Temu, który służy zdrowiu i temu, który służy zdrowiu duchowemu człowieka. I zostaje skierowany jako duszpasterz do tego niższego personelu pielęgniarek medycznego. Zostaje skierowany także do studentów medycyny, żeby im posługiwać jako duszpasterz. I też widać, że posługuje im bardzo, tam organizuje jej kaplicę, gdzie mogą się spotykać na Eucharystii, gdzie co miesiąc dla nich celebruje, ale też później znów prowadzi ich na Jasną Górę do Matki Bożej na coroczne pielgrzymki służby zdrowia, które odbywają się w miesiącu maju. Jedzie z nimi, prowadzi ich. To jest taki właśnie ten pierwszy znów wymiar już teraz tutaj tej pracy ze światem pracy. Ale jakoś dziwnie w tajemnicach i planach Bożych to są przedziwne te drogi, że właśnie sam podpadając bardzo mocno na zdrowiu, bo tam przecież w 79 roku podczas styczniowej mszy świętej tak zasłał, że na kilka miesięcy wylądował w szpitalu.
No później rozpoczyna się nowy czas i dla Popiełuszki, ale ten sam dla Polski, bo i strajki, stan wojenny wśród strajkujących, później w stanie wojennym.
W 79 roku w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w Warszawie jest odpowiedzialny za służbę zdrowia, za obsługę papieskiej tej całej pielgrzymki, więc już jest kierunkowany na w odniesieniu też papieskie.
No bo został też później jako duszpasterzem służby zdrowia
w diecezjalnym, także w tym wymiarze.
Chociaż pan nigdy się nie spotkał osobiście z Janem Pawłem II.
No, później Jan Paweł II przyjechał do niego na grób, tak, do Żoliborza, na Żoliborz warszawski. A jak wyglądał ten jego czas? Bo to też nie tyle, że chcemy tak po prostu sobie powspominać to, że różnego rodzaju etapy były w tej formacji podstawowej u Popiełuszki, czy później to ta jego postawa, ale z pewnością to też wpływało, ta jego miłość do Matki Najświętszej, ten rys maryjny, tak jak u Jana Pawła II, tak i u niego jako kapłana, tego, który też miał odwagę pójść, mimo właśnie później lichego powiemy zdrowia, takiego też, no nie wiem, to miejsce, tak, przeznaczenia też dla niego no, nie do końca może czytelne było, a on mimo wszystko mężnie kroczył do przodu i dawał jeszcze odwagę innym.
No właśnie ten schorowany, jakiś kondycyjnie słaby zawodnik posłany jest przez prymasa do huty podwarszawskiej, tak można określić, i tam podejmuje duszpasterstwo. Początkowo z pewnym niepokojem, bo środowisko dość upartyjnione i tak dalej.
No ale tam zaczyna odprawiać mszę święto, no spowiada.
Właśnie. Ale to było też ciekawe, bo idzie 31 sierpnia 1980 roku, kiedy zostają podpisane
umowy
między rządem a Solidarnością, potwierdzające Związek Solidarności, zezwalające na działalność Związku Solidarnościowego. No nie? On wtedy idzie po raz pierwszy do robotników już takich bardzo konkretnej pracy fizycznej, ciężkiej pracy. I też przypadkowo by można rzec. On tam nie pchał się, tylko został posłany.
No też z pewnością wielu ludzi odzyskało wiarę, przybliżyło się do Pana Boga. No bo kto by to pomyślał, tak? To zupełnie nowe czasy, nowa sytuacja. Gdzie ktoś by pomyślał, że można celebrować w zakładzie pracy Eucharystię, że tam można spotkać kapłana. Właśnie wspomniałem o tym, że można być wyspowiadanym, można się pojednać z Panem Bogiem. Ktoś prostuje drogi robotnika i mówi mu, jak powinno twoje życie wyglądać, co ty robisz ze swoim życiem.
I w tym kontekście rodzi się 81 rok, stan wojenny. Tutaj w czasie stanu wojennego już też pokazuje swoją odwagę, bo ma miejsce peregrinacja Matki Bożej w Warszawie z kościoła Stanisława Kostki. Zostaje przeniesiony uroczyście, procesjonalnie obraz do kościoła parafii Dzieciątka Jezus, gdzie był absolutny zakaz wtedy organizowania jakichś zgromadzeń. On tutaj pielgrzymce z Boguckim razem patronują. To jest jego początek takiego bardzo jasnego przeciwstawienia systemowi. Chociaż może nie zupełnie początek, bo powoli do tego dojrzewał, ale na pewno jest to znaczące wydarzenie.
A także można zauważyć w tym fakcie, no właśnie, że wierzy i ufa, że Matka Boża jest tą, która daje siłę, że nie trzeba się lękać tego całego sytuacji, bo każdy z nas, myślę, że pamięta dobrze ten dzień stanu wojennego, gdzie cisza w eterze, gdzie czołgi, gdzie policja, wszędzie stan, godzina policyjna. Ja pamiętam też dobrze z tego momentu puste autobusy, bo trzeba mieć już za niedługo przepustki, żeby gdzieś się poruszać. On jasno widzi, że idzie, nie boi się wbrew zakazom z Matką Bożą.
A możemy przytoczyć jakieś słowa, tak w jaki sposób on o Maryi, nie wiem, mówił, czy wtedy do robotników, czy podczas stanu wojennego, podczas tej swojej posługi duszpasterskiej na mszach świętych za ojczyznę? Bo to też taki, no, powiemy,
mamy
znak czasu. Całą serię
wypowiedzi, bo to jest 26 tych mszy świętych za ojczyznę celebrował. Od razu się jakoś w porozumieniu ze swoim proboszczem Boguskim, że rozpoczął mszę świętą, ale on nadał jej nowy kształt. Od strony tej ideowej jasno mówił, że człowiek musi zachować twarz, musi być człowiekiem wolnym. Jesteśmy w czasie zniewolenia. To zniewolenie nas nie może połamać. Na to zniewolenie i krzywdy, które nas spotkają, odpowiadamy. Odpowiadamy dobrem, odpowiadamy prawdą. To będzie mocno akcentował. My mamy tych wypisów sporo i na pewno do nich sięgniemy. One pokazują temperaturę jego serca i pokazują pewną problematykę, która będzie powracać, ale którą będzie przeżywał w łączności. Początkowo z prymasem jeszcze niewiele, prymas odchodzi do góry, ale będzie z Ojcem Świętym i stąd będzie w swoich przemówieniach nawiązywał do nauczania Jana Pawła II. To się wiązało też z pewnym takim uchronieniem się, bo zarzucano mu, że uprawia politykę. Że politykę uprawia, więc żeby się uchronić przed tym, proponuje modlitwę. Swoje kazania formuje w kształcie modlitwy do Matki Bożej. Oczywiście tam jest Królowa Polski, tam jest, są nasi święci, szczególnie Maksymilian Kolbe, no i papież. I wszystkie teksty, które papież wydaje w czasie stanu wojennego poświęcone naszej rzeczywistości, on przekłada, jakby transponuje. No, wokół tego jego ołtarza się gromadzą aktorzy, różni ludzie pióra, którzy będą z nim tworzyć i przeżywać tą rzeczywistość. No i będzie się gromadzić, niektórzy powiedzą cała Polska, bo rzeczywiście rzesze tysięczne gromadziły się na tę mszę świętą za ojczyznę.
W kontekście właśnie wypowiedzi ojca profesora, właśnie kazanie z 30 maja 1982 roku, bardzo konkretnie tę rzeczywistość ukazuje, gdzie mówi w tym kazaniu tak. Ty stałeś pod krzyżem i tak bardzo cierpiałeś, gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu. Tam pod krzyżem Chrystus uczynił Cię naszą matką, a nas Twoimi dziećmi. Jesteś więc naszą matką. Jesteś więcej naszą matką i królową. Król Jan Kazimierz obrał Ciebie na królową naszej ojczyzny. I w tej homilii, tak jak ojciec profesor wspomniał, zwrócił się do Matki Bożej w formie litanijnej za tymi, których polecał. Na przykład, Matko Solidarności, nadzieję mających, módl się za nami. Matko szukanych, Matko zdradzonych, Matko w nocy pojmanych, Matko uwięzionych, Matko na mrozie trzymanych. Przyzywał te wszystkie sytuacje, które naród przeżywał. To cierpienie, powierzając Matce Bożej. Bardzo konkretnie. Każdego człowieka, każdą grupę osób przeżywających ten wymiar swojego doświadczenia bardzo bolesnego.
Jego wrażliwość tak na drugiego człowieka, szczególnie tak. Tego cierpiącego, tego pozostawionego nieraz sobie.
To właśnie taka jest prawda, że to, ten wymiar był bardzo mocny, bo tutaj ten duchowy, ale ten przecież jego osobisty troski o drugiego człowieka. No,
bardzo często dzisiaj pewnie też tak się zdarza, że próbuje się uwikłać tak, tą działalność taką odpowiadającą też na znaki czasu, to co robił Popiełuszko, błogosławiony patron Solidarności. No próbowano jakoś tak przesunąć, że właśnie polityczne kazania, takie mieszanie się w politykę, że nie robi tego, co do niego należy, co do posługi kapłańskiej należy, że to zaangażowanie tak o charakterze politycznym czy chrześcijańskim, bo tak moglibyśmy sobie też w ten sposób to formułować.
Starał się uczyć miłości ojczyzny, między innymi poprzez nawiązywanie do wielkich wydarzeń, które tutaj zostało między innymi jedno przytoczone, śluby obrona przed Szwedami, ale także myślał o tych sprawach, które się wiązały z aktualną sytuacją, bardzo nam bliską Wiedeń, że Matka Boża dawała znaki, że jest obecna i w tej rzeczywistości naszej jakoś aktywnie zaangażowana. 1920 rok też przywołał jako taki znak tej aktywnej obecności Matki Najświętszej. Tylko powiemy od razu, że jeśli mówimy o wolności, to nie chodziło mu tylko o wolność tą polityczną, chodziło mu o moralną wolność. Ten wymiar moralnego kształtowania to był najbardziej mocno akcentowany. I on dla niego był najczęściej jakimś organizującym i wiodącym w argumentacji wszelkich, które się odbywały.
I znów nawiązując do wypowiedzi ojca profesora, to jest kazanie znów 29 maja 1983 roku. Rok później, bardzo tutaj na ten akcent kładł nacisk. Mówił w kazaniu wtedy tak. Z dawna Polski tyś królową Maryjo. Z dawna, bo od wieków. Z dawna tyś matką naszą, z dawna, bo od chwili słów wypowiedzianych przez Twojego Syna, konającego na krzyżu. Obrałeś tron królowania i dom matczyny, gdy przed 600 laty przybyłaś w cudownym obrazie czarnej Madonny na Jasną Górę. Byłaś pod Grunwaldem, gdy rycerze w swoim imieniu Boga Rodzicy szli na krwawy i zwycięski bój z krzyżkami. Byłaś narodem, gdy ojciec Kordecki podjął bohaterskie obrony Jasnej Góry. I tak idzie. Byłaś z królem Janem III Sobieskim. Byłaś narodem w czasie zaborów w roku 1920. I jesteś z Kościołem teraz, w czasie tym trudnym prześladowania.
Tak, to też ta nadzieja dawana człowiekowi, tak? Znowu nie tylko wspominamy, że kiedyś Matka Najświętsza nas chroniła przed wrogiem zewnętrznym czy wewnętrznym, ale również i ta pomoc w tym, żeby człowiek z wiarą stawał przed Bogiem, przed Matką Najświętszą, że ona jest dzisiaj naszą opiekunką, że mimo, przecież widzieliśmy niesprzyjającą sytuację polityczną, stan wojenny, to przecież wcale nieprosta sprawa dla naszego narodu. Dziś z jakiejś perspektywy no powiemy z wiarą, że tak musiało być, ale ci, którzy wtedy go przeżywali, którzy w takiej sytuacji, w takim kontekście żyli, no pewnie dla nich to takie proste i oczywiste nie było. I Popiełuszko tak stawał na wysokości wtedy zadania jako kapłan, jako prawdziwy pasterz tego ludu.
Młodym, bo teraz młodym, trudno jest ten klimat otworzyć i przeżyć, bo my go wcześniej nie możemy wytworzyć, ale problemy są te same. No powiedzmy, że Solidarność jest dalej aktualna, nie tylko z racji tej, że papież mówi, że Solidarność się nie kończy, że jest zadanie, że miłość to Solidarność, ale będzie teraz to jakoś sprawa się kształtowała też w tej duchu odpowiedzialności za tą rzeczywistość, która się dokonuje, przemiany.
Jak coś rozumieć sens kogoś takiego, istnienia kogoś takiego jak Popiełuszko i przesłania, tak, na dzisiejsze, właśnie nie jako wspomnienie, że rokrocznie go wspominamy, że był ktoś taki, że jest błogosławiony, bo poniósł śmierć męczeńską, ale dlaczego dzisiaj? Po co on dzisiaj i z czym on przychodzi do młodego pokolenia, które może rzeczywiście nawet nie rozumie tego, co działo się 20 lat temu, 25 lat temu?
Solidarność ma swoje korzenie biblijne w naszym rozumieniu i to jest ten uniwersalizm Solidarności się bardzo będzie liczył i koniecznie go musimy kontynuować. Mamy te wydarzenia, które pokazują, jak on bardzo domagał się prawdy, żeby prawda była jakoś jednoznacznie przekazywana. W tej chwili my, jak jesteśmy, nie wdając się w szczegóły, słyszymy, jak manipulacje, jak się manipuluje pewnymi rzeczami, jak się zniewala sumienie. On mówił wprost o wolności sumienia. A my mamy w tej chwili kolonizację sumień poprzez tak. Środki masowego przekazu.
Mówił o wolności sumienia, ale o wolności w postawie prawdy. Bo miłość i wolność musi być związana z prawdą. Nie można mówić o wolności, o miłości bez prawdy. Bo wtedy zakłamuje się rzeczywistość. I trudno później tłumaczyć, że ktoś nie mówi, że ktoś nie kocha. No przecież trudno, niedawna sytuacja, jakąśmy przeżywali, gdzie w Sejmie można było słyszeć, jak zwracano uwagę pani sprawozdawczyni, wyłączała nam mikrofon, że ma niepoprawny język, nie ma tego języka takiego delikatności, w sumie, żeby taki był delikatnym językiem. Nie prawdy językiem, tylko delikatnym językiem. Nieważne jest prawda, tylko delikatność.
Dlatego też w sposób bardzo delikatny zwrócono jej uwagę, wyłączając jeszcze przy tym mikrofon.
Wielokrotnie nawet. Także to no właśnie widzimy, co się dzieje. Mówi się język, żeby zwracać uwagę na język, a nie na rzeczywistość prawdy. Żeby nie nazwać, że aborcja jest zabójstwem dziecka, tylko że trzeba to inaczej ująć.
Drodzy Państwo, zapraszamy też bardzo serdecznie teraz do kontaktu, do rozmowy z naszymi gośćmi. telefony do studia, do telewizji Trwam. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Przesłanie sługi kiedyś Bożego, dziś błogosławionego. Mamy nadzieję, że w przyszłości świętego Jerzego Popiełuszki, kapłana Solidarności, patrona Solidarności.
My się Solidarności mówimy bardzo ogólnie, ale on zwraca uwagę na pewne konkrety, na przykład zwalniani z więzienia w ramach internowania związanych z Solidarnością i otrzymują propozycję, że mogą sobie wyjechać za granicę, mogą otrzymać paszport. I on to mu się przeciwstawiał. Między innymi też, że on ma prawo, tak państwo ma zagospodarować tą rzeczywistość, że ma utrzymać tego młodego człowieka, nie żeby wyjeżdżał, powiedzmy, nawet w tym szczególe, jak mu się w tej chwili aktualizujemy, jak potrzeba zatrzymać młodych. Przesłanie na pewno nie jest łatwe, bo konkrety są zróżnicowane, ale w obronie wartości. To jest jedno z istotnych. Mówimy też o obronie wartości religijnych, ewangelicznych. Konkretne sprawy. Teraz sprawa związana z rodziną. Jak ona jest bardzo aktualna w tej chwili. Komuniści, nasi bracia, nie używali tak bardzo prymitywnie seksu do tego, żeby demoralizować, jak w tej chwili. W tej chwili liberałowie czy coś taki brutali stosują, że no nie ma porównania z tym wszystkim, co się działo poprzednio.
No dzisiaj pewnie jeszcze, ojcze, proszę, w sposób bardziej przemyślny to się robi.
No, internet,
odbierzemy tak może tak. Pierwszy telefon, mamy pierwszego rozmówcę. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam ojcu.
Dziękujemy pana.
Nie znam księdza Jerzego bliżej, ale od znajomych słyszałem, że był wielkim patriotą i za to trzeba dziękować Panu Bogu i prosić o więcej takich patriotów. I również dziękować prezydentowi naszemu Dudzie za to, że mówi prawdę, bo prawdą najdalej się dajcie, bo kłamstwa to mają krótkie nogi. Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję. Mamy pan Włodzimierz. Kwestia patriotyzmu, tak, że był patriotą, Popiełuszko, no i mówił prawdę.
Miłość ojczyzny.
Patriotyzm, miłość ojczyzny.
Tak, ale wywołaliśmy te wydarzenia, gdzie ta miłość się kształtowała, gdzieśmy doświadczali w tej bliskości Bożej interwencji poprzez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Do tego motywu wydarzenia nie możemy odchodzić, tylko on musi kształtować naszą rzeczywistość. I wracam jeszcze do wartości. Bardzo wyraźnie musimy podkreślać wartości biblijne czy ewangeliczne, żeby to nie było mówienie wartości bez wartości, bo takie może też być tylko sloganowe operowanie samym terminem bez konkretnego urzeczywistnienia.
Czyli nie slogan, nie mówienie dla mówienia, tylko konkret.
No tak, Pan Jezus mówił konkretnie. Nie mówił sloganów, tylko bardzo konkretnie. Dlatego był często niemile widziany w swoim domu rodzinnym, w Nazarecie. Niemile był widziany w wielu sytuacjach, bo mówił konkretną rzeczywistość i prawdę. Prawda człowieka najbardziej denerwuje, można by tak powiedzieć, takim słowem.
No, aczkolwiek powiem, że to nic nadzwyczajnego, tak? Że każdy może być sługą prawdy, każdy może mieć
swoją prawdę.
No,
ale tej prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, nie, że każdy ma swoją ze względu na jakieś tam spojrzenie i lepiej czy gorzej ukształtowane sumienie.
Na pewno tak, bo jeśli ktoś tylko będzie brał prawdę swoją, no to wiadomo, że będzie postępował tak, jak chce, jak on uważa. Ale jeśli stajemy w obliczu prawdy obiektywnej, prawdy, gdy chodzi o wymiarze zbawczym, no to już człowiek musi odnieść się do wartości, do Słowa Boże, do Boga. Musi stanąć w tym kontekście. A tak nie ma możliwości.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy. Bardzo gorąco i serdecznie witam. ojca Grzegorza, kochanego i czcigodnych ojców Stróż w Jasnej Góry z ojcem profesorem Zachariaszem na czele, ojcem Romanem. No właśnie, włączyłem się, ponieważ sam temat mnie bardzo zainteresował, ten maryjny wymiar posługi księdza Jerzego. Ja z nim mieszkałem w jednym pokoju przez cały rok jako kleryk. Byliśmy z jednego kursu, razem wyświęceni zresztą przez kardynała Wyszyńskiego. Ale chcę właśnie wrócić do źródła, ponieważ Jerzy wrócił poważnie chory z wojska. Miał wtedy problemy z tarczycą. Później był zresztą jako kleryk operowany. I ksiądz biskup świętej pamięci Zbigniew Kraszewski, który nas uczył bardzo pięknie kochać Matkę Bożą. W tej grupie był także Jerzy. Pamiętam, jak przeznaczył mnie właśnie do opieki nad nim, ponieważ jemu groziła operacja. Zresztą był później jej poddany. Profesor Manteuffel, już nie żyjący, go operował. Wtedy to też, można powiedzieć, było na pograniczu cudu i opieki Matki Bożej. Ale ja chcę zwrócić uwagę na coś, co może nikt nie wie, ale kiedy właśnie mieszkaliśmy razem i on już zasypiał, ja czuwałem nad nim. Pamiętam, że przez sen śpiewał godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Kiedy już rano szliśmy na medytację, ja mówię, Jurek, śpiewałeś dziś godzinki przez sen. A on mówi, wiesz, bo jak szedłem z domu służyć do mszy świętej, jeszcze jako minister, jako młodzieniec, to drogą, ponieważ dość daleko było do kościoła parafialnego, to śpiewałem także po drodze godzinki do Matki Bożej. No, to chyba ma bardzo wielkie znaczenie na jego późniejszą postawę, posługę. Później już jako księża spotkaliśmy się w Aninie w Warszawie, gdzie ja go zamieniałem jako wikariusz. On odchodził właśnie na Żoliborz, a w zasadzie jeszcze wcześniej do świętej Anny, by pełnić posługę wśród służby zdrowia. Ja jego zastąpiłem właśnie na miejscu wikariusza i był właśnie u Matki Bożej, Królowej Polski. Bardzo się wtedy dał poznać jako czciciel Maryi, szczególnie 3 maja, 26 sierpnia. Ten rys był bardzo charakterystyczny i może właśnie tutaj trzeba szukać przyczyny jego drogi do świętości, która była związana przecież z męczeństwem, ale też z obudzeniem wśród Polaków tej wielkiej miłości do ojczyzny, którą zawsze nazywał Królestwem Matki Bożej i do niej prowadził. To tak na marginesie, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, że ten maryjny charakter był już widoczny w jego klerickim życiu i ja tego jestem świadkiem. Pozdrawiam, jak Matka Boża błogosławi.
No, ładny margines, księże Jacku. My, no, tak, można powiedzieć, taką dobrą zazdrością, czy możesz mieć dobrą zazdrość, jeżeli chodzi o to, że ksiądz mieszkał z męczennikiem i świętym. Nie każdemu się tak zdarza, więc dziękujemy za taki przyczynek do naszego spotkania, naszych rozmów. Męczeństwo, miłość do ojczyzny to świadectwo rzeczywiście umiłowania ojczyzny, bo może też nieraz brakuje nam, by ukazywać tą celowość działania, że on też wiedział, po co żyje, dlaczego, co z czego wynika, tak, pewną przyczynowość, celowość w życiu. Myślę, że też to, co my robimy, czy to, co powinniśmy zrobić jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, stąpający tutaj w Polsce po ziemi, to mają być sprawy konkretne i bardzo konkretnie, gdy patrzymy na postawę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, widzimy te konkrety, tak?
Ja nie oglądam tych slajdów czy obrazów, które tam są za nami.
Mamy te slajdy.
Ale jeden z transparentów miał napis wzywający do solidarności sumień, solidarności serc. Tu jest jakaś...
Tylko to serce też musi być, musi bić. A sumienie też musi być ukształtowane, musimy pozwolić sobie
używane,
na to.
Bo możemy
używane,
sobie
tak.
Używane.
Czyste, ale używane.
I jeszcze formowane.
Tak. Jak z tymi konkretnymi, albo jak z tymi świadkami, którzy mogą coś takiego powiedzieć?
Powiedzmy reaktywowanie chociażby Solidarności w niektórych zakładach, które wymierają albo wymarły. To są też takie obrazki i rzeczywistość nasza Polska. Solidarność powinna się w tym znaleźć. Cieszymy się, że ten szef Solidarności jest tak jednoznaczny i współpracujący z prezydentem. Trochę nas nie dziwi, że próbuje go się totalnie zniszczyć, bo to jest innego wyjścia nie ma.
Jak mówimy o Solidarności, to ksiądz Jerzy też uczył tego, tej wspólnoty, tej odpowiedzialności, tak? Bo miłość do ojczyzny, no ona o coś się też coś znaczy. I teraz to wychowywanie, to formowanie człowieka do miłości, do odpowiedzialności, do wspólnoty.
Wychowanie do dojrzałości ludzkiej. Tydzień katechetyczny w tej chwili jest ukierunkowany też w tym kierunku.
Ale myślę też, że trzeba spojrzeć na księdza Jerzego w tym wymiarze tej miłości do ojczyzny przez miłość do tych, którzy kształtują tę ojczyznę, do ludzi, którzy ciężką pracą służą tej ojczyźnie. Dlatego on idzie do robotników, tych prostych ludzi, którzy ciężkiej pracy. Nie tylko prostych, bo idzie do inteligencji, która służy słowem, piórem, posługuje im wszystkim, bo wokół niego się wtedy gromadziła cała
nawet
inteligencja.
Taka, można powiedzieć, płaszczyzna porozumienia, że jedni drugim służą, nie? Że
tak.
Jedni od drugich są oderwani czy rozdzieleni, tak? Lepsi, gorsi. Tylko tutaj on też ta umiejętność łączenia, umiejętność no, potrafię pisać, potrafię powiedzieć, potrafię zapalić, wyzwolić jakieś pozytywne emocje, no i popiełuszko bierze, łączy, wprowadza ich.
Bardzo dobrze widać w jego tym rzeczywistości życia, gdzie łączy profesorów, bierze studentów i mają już wykłady. Gdzie byli pousuwani, czy byli internowani, oni uzupełniają. Dlatego też to bardzo konkretnie jest w tej rzeczywistości jego posługi widoczne. Dlatego tutaj trzeba zobaczyć, że on idzie do konkretnego człowieka, z konkretną jego rzeczywistością. No nie?
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Witam ojca Grzegorza i witam szanownych ojców.
Dziękujemy.
Chciałam się zapytać, czy oprócz cudu we Francji, który jest udokumentowany i może stanowić podstawę do procesu kanonizacji, są w Polsce jakieś cuda, które są również udokumentowane i na jakim etapie jest ten proces?
Dziękuję bardzo pani Tereso. Pozdrawiamy mieszkańców Katowic. Wystarczy jeden, prawda, ojcze profesor?
Tak, ale jest jeden. Księga łaz, można tak powiedzieć, i uzdrowień, które są otrzymywane przez wypraszane zastawnicę księdza Popiełuszki. Prowadzi to ośrodek przy kościele.
Sanktuarium dzisiaj było Sławnego Jerzego, ale Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Na Żoliborzu, tam można się zgłaszać i można znaleźć. Ja w tej chwili tej pozycji nie mam, ale są wydawane drukiem formy książek. Także można się tym zorientować.
No tam by trzeba było zaczerpnąć informacji Zatem szczegółowych takich.
Proces jest, wymaga pewnego zaangażowania.
Do tego potrzeba pewnego konkretu, tak? On musi być też i sprawdzony.
Weryfikowany,
to się stało kilka lat temu.
Uzdrowiony, czy on jak długo będzie żył, gdyby zmarł wcześniej, to byłby problem. Czy był uzdrowiony i tak dalej. Jak będzie żył dłużej, to jest łatwiej mieć tego świadka, który doświadczył tej łaski.
Ten żyje już 3 lata. To był w 2012 roku.
Tak.
Było to uzdrowienie cudowne i to nagłe. Człowieka, który tak był ochrzczony, ale z tą wiarą tak różnie była, że już był bliski śmierci. To ta żona zatroszyła się o sakramentalnego, żeby o sakramenty święte. Dlatego ten ksiądz, który przyszedł do niego, właśnie udzielając mu, uświadomił sobie, że przede wszystkim on miał swój kult do księdza Jerzego, bo wiedział, że jest tego samego dnia urodzony, 14 września, tego samego roku, 1947. I jak on wspomina, kiedy był tutaj przy grobie księdza Jerzego, to wtedy sam zaczął szerzyć później ten kult we Francji. I kiedy stanął przy tym umierającym człowieku, i to właśnie 14 też września, zobaczył, wtedy po namaszczeniu zaczął się nad nim modlić, kładąc ten obrazek księdza Jerzego, prosząc go o wstawiennictwo za tym chorym. I kiedy on chodzi, on nie widzi nic nadzwyczajnego, dopiero kiedy ten staje z łóżka i ci, bo tam była przecież żona też, inni widzą, co się dzieje, zaczyna się dziać. I ten też później już przeżywa łaskę nawrócenia, przemiany życia i dziś jest świadkiem tego.
No to też nas pobudza do wiary, że mamy kogoś takiego, męczennika, tak jak ojciec profesor wspomniał, że przecież mamy i dostęp do niego w jego sanktuarium, w kościele, w którym on też no, modlił się za ojczyznę. Tam były celebrowane msze święte za ojczyznę. To tam, bo wielu też mówi, że w jego postawie, wypowiedziach widać było właściwą, zgodną z Ewangelią hierarchię wartości. Tak? To było miłość do Kościoła, miłość do ojczyzny.
I do konkretnego człowieka, który organizował pomoc.
Zresztą ta pomoc to przecież był zaangażowany w całej tej pomocy innym. Przecież jest taki przecież moment, kiedy tam któryś przychodzi z mężczyzn, prosi go, mówi mu, Jerzy, nie ma, syn nie ma butów. Ten zamyka drzwi, a jaki ma numer? Pyta się jeszcze wcześniej. No taki i taki. Ten zamyka drzwi, zdejmuje buty swoje. Słuchaj, masz tu taki numer butów, ale trochę są schodzone. Konkretna pomoc. Bez jakiegoś głębszego zastanowienia, myślenia, tylko bierze swoje, oddaje drugiemu człowiekowi. Zresztą tam widać w tej jego rzeczywistości, że ma jakieś rzeczy, dzieli się, daje człowiekowi. Z tym wymiarze materialnym, ale przede wszystkim duchowym, no nie?
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tmowski z tej strony, z Koła Podlaskiego. Ja chciałbym zapytać, tak słuchaj się rozmowie. Chciałbym zapytać o księdza Jerzego Popiełuszko. Ja obserwowałem życiorys księdza Popiełuszki i tak dalej. No i mam takie pytanie w związku z tym, no jest patronem Solidarności. Lech Wałęsa też Solidarność nosi na klapie odznaczenie Matki Boskiej, ale czy jest wart tego, załóżmy, który wypowiada się za wprowadzeniem, przyjęciem imigrantów boskich? To jest bardzo ważna sprawa, moim zdaniem, tak? No, czy ksiądz może się na ten temat odnieść?
Wie pan, dziękuję bardzo, panie Zbyszku. Pozdrawiamy Sokołów Podlaski. No, Popiełuszko mamy patrona Solidarności. Co do byłego prezydenta, pana Lecha Wałęsy, też można jego pytać, tak jak pan mówi, nosi Matkę Bożą w klapie. To czym się kierujemy my jako ludzie? Jesteśmy otwarci, na ile chcemy rozwiązywać poważnie i realnie problemy, które stajemy dziś, to też w jakiś sposób, chociażby debata w Sejmie, problem realny, tak?
Ludzie... Ten problem bardzo się rysujący, że Kościół atakowany przez różne media, teraz chce się na niego zrzucić odpowiedzialność za imigrantów, żeby Kościół się tym zajął. A tak się pluje ile może i tak dalej. To są takie obrazki no, z polskiej rzeczywistości.
To też, no, myślę, tutaj to stanowisko księży biskupów bardzo wyraźnie, my też jako Kościół, czy jako wspólnota Kościoła bardzo pomagamy przecież i tym, którzy w Syrii, nawet na naszej antenie częstokroć o tym wspominaliśmy, Kościół w potrzebie, tak pomagał ksiądz profesor Waldemar Cisło, u nas mówił też bywali goście, że my chcemy pomagać konkretnie ludziom tam. Pytanie, co teraz zrobić w tej sytuacji, też będziemy starali się pomagać człowiekowi, tylko to chodzi o ludzi, którzy mają być przyjęci do naszego państwa, to też musi być na jakichś zasadach. Jeżeli zdecydujemy się na to, to z pewnością nie jest tak, że my kogoś odtrącimy, ale decyzja to nie jest tylko kwestia serca, tej kromki chleba, na którą każdego z nas stać, ale w tej sytuacji jak społeczność międzynarodowa, czy nasza, społeczność, państwo, jakie podejmie kroki, bo widzimy, że tutaj chociażby w sprawie naszych Polaków, którzy są żyją na obczyźnie, no nie potrafimy, polityki żadnej nie ma. A tutaj czy jesteśmy w stanie wypracować politykę na kolanie. Ale dziś to w ten sposób byśmy trochę odeszli od tematu, aczkolwiek Popiełuszko pokazuje, że jak przyjdzie co do czegoś, to pochylamy się nad człowiekiem. On też nawet wrogowi tak nie powiedział złego słowa, nawet o wrogu, do wroga kierował
nienawiści,
pełne miłości.
Przede wszystkim ksiądz Jerzy był tym, który uczył przebaczenia wrogom. To, co było, co jest najtrudniejsze, przebaczenie wrogom. I sam modlił się o to, żeby umiał zawsze przebaczyć wrogom.
A konkretnie to cierpiał, chociaż to te wspomniane sytuacje z wojska, że ktoś tak, a nie inaczej, ma władzę, to się wyżywa na tym czy na innym.
No tak, ale też i później w tych różnych sytuacjach, w których był postawiony. Tak,
realne prześladowanie, powiem.
Tak, przecież tam już cały czas był inwigilowany, cały czas miał iluś tak panów, którzy stało, obserwowało, co robi, gdzie wychodzi, gdzie się porusza. To było dzień i noc. Tam jest też taki moment wydarzenia, kiedy on idzie do takich panów w zimie z termosem herbaty, żeby ich poczęstować, bo już późna pora,
jest dosyć długo stoją.
Zmarli w tym samochodzie. No i uciekają, bo boją się jakby. No. On się nie boi. On mówi, przebaczenie wrogom wyzwala człowieka do wolności. I człowiek się pozbywa lęku. Nie ma się czego bać. Nie mogę się bać wroga. Ale sytuacja, o której pan wspomniał, jest o wiele trudniejsza, niż my możemy to rozwiązać w świetle kontekstu księdza Jerzego. Bo co inne pomoc człowiekowi, a co inne rozwiązania problemów, które są w wymiarze nie Kościoła, a państwa, narodów, świata.
Tak, pewnego konfliktu. Tak. Nie tylko w naszym społeczeństwie, ale pewnego konfliktu międzynarodowego, tego, co dzieje się, tak, bo to jest na ogromną skalę. I teraz jak w ogóle to rozwiązać? Jak społeczność międzynarodowa sobie z tym pomoże, że komuś tak systematycznie dewastuje się, nie wiem, państwo, dewastuje się kraj, dewastuje się wszystko. To taka postępująca wojna.
I druga sprawa, przecież też jest problem bardzo poważny, gdyby dotyczyło, to przecież jeśli nawet Polacy jechali, to jechali z dokumentami. A tu przyjeżdżają ludzie bez dokumentów, bez niczego, nie wiadomo kto, co i skąd. Gdzieś czytałem artykuł, że była mowa, że wśród setki emigrantów jest dwóch najmniej islamistów. No, dlatego też trzeba, państwo musi mieć roztropność i tu państwo musi bardzo konkretnie patrzeć na dobro państwa swojego.
Zmieniamy temat, troszeczkę poszerzamy.
Mamy jeszcze kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maryla ze Sztokholmu.
Prosimy.
Ojciec redaktor pozwoli, że serdecznie przywitam przybyłych gości z Jasnej Góry.
Proszę bardzo.
I ojca. No i w pierwszej kolejności chcę bardzo podziękować za podjęcie tematu Maryjny wymiar życia i posługi księdza Jerzego. Co mnie bardzo uderzyło i na czym się opieram, że właśnie ta maryjność księdza błogosławionego to wyszła z domu, od mamy. Więc mama była tym ogniskiem, która zapalała tą miłość do Boga, do Matki Najświętszej, do Ojczyzny. Z dumą mogę powiedzieć, że błogosławionego księdza Jerzego mama uczestniczyła z nami w pielgrzymkach rodziny Radia Maryja w Toruniu i na Jasnej Górze, że pielgrzymowała tak jak jej syn. A my dzisiaj właśnie dlaczego brak tej prawdy, prawda? Dlatego Radio Maryja, telewizja Trwam i księża biskupi są wciągnięci po sądach za prawdę. I jesteśmy bardzo wdzięczni i powinniśmy się uczyć od księdza Jerzego właśnie tej prawdy, wierności do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny. I tutaj też wyrazy wdzięczności dla Radia Maryja Telewizji Trwam i wdzięczności ojcom Paulinom, że my możemy stanąć co wieczór u stóp Pani Jasnogórskiej, gdzie w tej chwili się tak bardzo modlimy za rodzinę. Bo jeżeli silna rodzina, to i silne państwo. Więc bardzo raz jeszcze dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. I pozdrawiam tych, wszystkich kapłanów, księży, biskupów, którzy nam błogosławią o 21, gdzie jest miłość do Boga, Kościoła, Ojczyzny. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Marylo. Pozdrawiamy Polaków rozsianych w świecie. Ojcze profesorze.
Myślę, żeśmy odeszli od tematu, żeśmy poszerzyli tą naszą rozmowę. Ale mi się przypomniał taki wyczytany tekst. Popiełuszko brał udział między innymi w procesach wytaczanych tym, którzy działali w ramach Solidarności. W czasie jednego procesu jakoś się zerwał i wybiegł. Nie ta pani lekarz za nią, czy lekarz, ale w każdym razie jakoś się zaniepokoiła, dlaczego ksiądz wybiegł. No wybiegłem. Ale dlaczego ksiądz wybiegł? Niech ksiądz mi powie. Nie jestem zobowiązany kobietom się spowiadać. Ale jak pani chce wie, to chciałem się ustrzec przed nienawiścią. Więc też taka postawa, że to zmaganie, żeby być pozytywnie nastawiony na każdego człowieka, dokonywało się w takich sytuacjach konkretnych też. I też warto o tym pamiętać.
No i sam był przecież wielokrotnie przesłuchiwany. No,
13 razy.
13 razy to tylko w tym roku ostatnim, 1984 roku. A jeszcze się też był przesłuchiwany i przecież był jego w mieszkaniu przecież podłożono materiały, które go
miały skompromitować.
Tak. I za to miał dostać 10 lat więzienia, bo tyle wyrok groził. Ale on na tych wszystkich też swoich rozprawach spokój zachował i o to, co się ciągle może, żeby nie mieć nienawiści do tych, którzy go prześladują.
Ojciec Zacharias Jabłoński, że profesorze, ojciec wspominał o tym, że dobrze by było do jakiejś konkluzji też dojść. Rozmowy niedokończone no, mają taką formułę, że nie kończymy ich tu w studio telewizyjnym czy radiowym, że zostawiamy jeszcze otwarte następne, można powiedzieć, rozdziały, które sami będziemy zapisywali w naszych rozmowach, w naszym też i sposobie myślenia, w formowaniu samego siebie, tej odpowiedzialności za to, co Pan Bóg złożył też i w nasze ręce i z czym chcemy zostawić, myśląc o tym wymiarze Jego miłości do Matki Najświętszej, Jego posługi jako kapelana Solidarności.
Posłużę się taką nawet książką, która jest bardzo bliska, Tajemnica Życia i Śmierci. Popiełuszko Czesława Ryszki, który ukazuje naszego bohatera dnia dzisiejszego, świętego, jako wzór dla kapłana. I między innymi bardzo akcentuje tą postawę służby. Służby, że my jesteśmy, żeby przedłużać Boże działanie, przyjmiemy postawę służebną w stosunku do tych, którzy nam znajdują się na naszej drodze, naszego życia.
Oto ja służebnica pańska, tak, niech się stanie, Maryjne, idzie do świętej Elżbiety.
I pomaga jej służba. Poza tym to, co żeśmy mówili, sprawa prawdy, ona jest tak, wymaga takiego jakiegoś ustosunkowania się do niej i reagowania na nią. Ja mogę powiedzieć z Jasnej Góry, ileś razy otrzymywałem telefony, dlaczego tam się wydarzyło coś, abyście o tym nie mówili. Nawet ostatnio takie spotkanie naszych mariologów, to był dzień poświęcony ekologii, powiedziałbym, ten papieski dzień ekologii, tak to określam. Dlaczego z tego razem nie mówiła? No pan nie słuchał, bo akurat jedną trzecią apelu poświęciłem tej ekologii. Te zarzuty takie będą nas spotykały, ale myślimy o tym formowaniu sumień. Element nieoddzielenia, nie można go oddzielić od prawdy. Poprzez przyjmowanie wartości, kształtowanie wartości. Teraz pozytyw inny, troska o rodzinę. Popiełuszko jest tym, który się troszczył o rodzinę, ta jego miłość się między innymi wyraziła. Troskę o sprawiedliwość poprzez udział w pogrzebie tego maturzysty warszawskiego.
Czy mamy służba, prawda, tak. Formacja, sumień i rodzina.
No i myślę, że przede wszystkim miłość do ojczyzny, która on jego bardzo konkretnie przebijała, a która jest tak dzisiaj na nowo potrzebna. Miłość do ojczyzny Polski, naszej ojczyzny. Dlatego też to jest bardzo ważne i uważam, że to, co już też było wspomniane, szacunek do człowieka, a zwłaszcza do pracownika, który za pracę powinien przede wszystkim otrzymać odpowiednią i zapłatę, a także powinien mieć czas wolny dla rodziny, gdzie dzisiaj...
Bym wtrącił jedno zdanie: Solidarność Zakładowa, że zakład ma grupę, która reprezentuje jakiś związek i staje w obronie
pracownika.
Tak, upominamy się o prawa człowieka, prawa, tak. Prawa pracownicze.
Tak, bo pracownicy dzisiaj, no, większe zakłady prawie mamy polikwidowane już chyba, nie wiadomo ile tych zakładów pozostało większych, gdzie nie ma związków później już w tych małych zakładach zawodowych. Nie ma kto się upomnieć o te prawa pracownicze. Dlatego też tak bardzo dzisiaj jest ważne, żeby ten człowiek miał, zachowując swoją godność, miał możliwość pracy, ale także, żeby mógł bronić innych tu pracowników i zapłaty uczciwej.
Drodzy Państwo, dziś naszymi gośćmi byli w Rozmowach Niedokończonych Paulini z Jasnej Góry, ojciec profesor Zachariasz Jabłoński. Ojcze, dziękuję bardzo.
Jedno zdanie powiem, dziękuję bardzo, że to nasze spotkanie też się wiąże z 33. pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która będzie miała miejsce 19-20 bieżącego miesiąca.
Teraz, we wrześniu
tak,
już.
Tak. To już pasterstwo, które zainicjował w jakiś sposób nasz.
Mamy sobotę i niedzielę.
Tak.
Tak, zapraszamy Świat Pracy, modlimy się razem z Wami. I ojciec Roman Witt, ojcze, bardzo również dziękuję. Prosimy też przekazać pozdrowienia i dla ojca generała, dla ojca przeora, dla wspólnoty całej ojców i braci na Jasnej Górze. Dziękujemy Wam.
I sobie nas codziennie pozdrawiają przy okazji apelu.
Dziękujemy. To ze wzajemnością. Ja to dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.